Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Maj to w Kościele miesiąc Maryjny i właśnie w tym duchu nasze radio, Radio Rodzina, rozpoczęło dziś, drodzy Państwo, wyjątkową inicjatywę, ale znaną Wam. Każdego dnia o godzinie 8:50 będziemy odmawiać dziesiątkę Różańca Świętego w intencji powołań, nowych świętych powołań kapłańskich z naszej diecezji. Dziś moim i Państwa gościem jest ksiądz kanonik dr Waldemar Graczyk, wicerektor arcybiskupiego seminarium duchownego w Poznaniu oraz diecezjalny referent do spraw powołań w diecezji kaliskiej. Porozmawiamy o tej majowej akcji modlitewnej, o sytuacji powołań w naszej diecezji, a także o tym, jak wygląda formacja kleryków naszej diecezji i jakie wyzwania stoją dziś przed młodymi ludźmi rozeznającymi swoją drogę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Serdecznie witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Rodzina i bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę być z wami.
W takim majowym ksiądz jest nastroju pozytywnym, jak zwykle, więc zapowiada się dobra rozmowa.
Księże, oczywiście.
Księże kanoniku, zatem może rozpoczniemy od tego, jak obecnie wygląda liczba powołań w naszej diecezji, w diecezji kaliskiej. Czy możemy mówić o trendach jakichś wzrostowych, stagnacji, czy wręcz przeciwnie?
To dobre pytanie, ciekawe pytanie. Mogę jeszcze w tym momencie powiedzieć, że mamy 14 kleryków w kaliskim seminarium, ale 30 maja, kiedy wyświęcimy 4 diakonów na kapłanów, na prezbiterów dla naszej diecezji, zostanie tych kleryków, co łatwo obliczyć, 10. Mhm. Jest to więc najniższa liczba w historii naszej diecezji. Tylu kleryków, można powiedzieć, jeszcze nie mieliśmy. Tylko mamy 10, ktoś powie. I rzeczywiście, patrząc na poprzednie liczby, na poprzednie lata, możemy się przerazić. Jak to? Dlaczego tak mało? Co się stało? Rzeczywiście ten kryzys powołań chyba jest, skoro do takich liczb doszliśmy. Oczywiście na pewno obserwujemy to, że jest pewien trend spadkowy, że mniej osób wstępuje do seminarium. I oczywiście czynników takiego stanu rzeczy jest bardzo, bardzo wiele. Ale co na początku chciałbym zaznaczyć, żebyśmy tak może właśnie rozpoczynając tę piękną inicjatywę modlitwy o nowe powołania na antenie Radia Rodzina, ta dziesiątka różańca w intencji powołań, żebyśmy nie wpadli teraz w jakiś pesymizm. Bo dobrze wiemy, że po zmartwychwstaniu Chrystusa każdy optymizm w Kościele nie jest przesadzony, jak mawiał ksiądz profesor Józef Tischner. I to jest racja. Myślę więc, że na pewno nie możemy popadać teraz w jakiś marazm czy narzekanie i mówić, jak to właśnie jest źle.
I jak to kiedyś było wspaniale.
Bo no właśnie, wspominamy przeszłość i oczywiście dobrze, że ją wspominamy. Historia jest nauczycielką życia i trzeba do niej się odwoływać, ale też dobrze wiemy, że nie możemy żyć przeszłością. Tak jak ci uczniowie do Emaus, którzy szli i wciąż tam wspominali, co było, narzekali, a myśmy się spodziewali i dopiero kiedy spotkali Jezusa zmartwychwstałego, zaczęli patrzeć na te momenty klęski zupełnie inaczej.
A tak nawet samo, na początku go nie rozpoznali nawet.
Nawet go nie rozpoznali. A ja myślę, że dzisiaj w Kościele potrzebujemy właśnie takiego nowego spojrzenia na tę sprawę. Tak, będziemy mieć mniej kapłanów i na to trzeba się przygotować, również strukturalnie, ale naprawdę każdy ten młody człowiek, każdy z tej dziesiątki, która nam za chwilę zostanie, tak oczywiście mówiąc w cudzysłowie zostanie, jest wielkim darem dla Kościoła. I każde to powołanie jest bardzo cenne. I każdy z nich, można powiedzieć, skarbem. I każdy, kto wstąpi do seminarium, czy to będzie jedna osoba, czy będzie ich 5, czy będzie ich 10, to każdy będzie tak samo ważny i z każdego będziemy się cieszyć. I ufamy, że będą te powołania, że będą też kandydaci w tym roku. Ale na pewno nie możemy, tak jak mówię, z tego powodu tych liczb teraz wpadać w jakiś pesymizm. Bo dobrze wiemy, że skoro 12 ludzi, którzy doświadczyli zmartwychwstania, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym, mogło pójść na krańce świata i zmieniać ten świat i ta Ewangelia, którą głosili, ona do dzisiaj trwa i do dzisiaj rozbrzmiewa w Kościele i na całym świecie, to znaczy, że nie o liczby tu chodzi. Mhm. Ja bym się naprawdę bardzo mocno pragnął wyzwolić z takiego przekleństwa liczby. Ono, myślę, naprawdę jest czasami przekleństwem. Pamiętamy może tą scenę biblijną, kiedy król Dawid chciał policzyć lud. I rzeczywiście ten lud policzył, ilu jest zdolnych mężczyzn do walki, ale przyszła potem Boża kara. Dawid jakby chciał sam, można powiedzieć, zapanować nad tym krajem, nad swoim ludem, wiedzieć, ilu ich jest. A to Pan Bóg jest tym, który liczy. Pan Bóg jest tym, który panuje. Tak samo jeśli chodzi o powołania, to On jest dawcą powołania, to On jest tym, który powołuje, nie my. Żaden duszpasterz powołań, żadne rekolekcje nie sprawią, że ktoś nagle zostanie kapłanem czy wstąpi do seminarium. Pamiętajmy, że pierwszym powołującym i pierwszym formatorem człowieka zawsze jest Pan Bóg. My możemy w tym dziele uczestniczyć, możemy to dzieło wspomagać. Pan Bóg dopuszcza nas do tych pięknych tajemnic powołania, ale na pewno ja też jako referent do spraw powołań, czy nikt, powiedzmy, z tej naszej ekipy kleryków, którzy jeżdżą na różne akcje powołaniowe, nie są tymi, którzy powołują. Powołuje Pan Bóg. I wyzwalajmy się z tego przekleństwa liczb. To nie znaczy, że one nie są ważne. To nie o to mi chodzi. Nie? One są istotne, są ważne. Ale na pewno nie możemy patrzeć na sprawę powołań tylko przez pryzmat liczb, bo wtedy rzeczywiście będziemy wpadać cały czas w pesymizm i wspominać poprzednie czasy. A dzisiaj jest dzisiaj. Pan Bóg stawia nas w tej sytuacji, a nie innej. I w tej sytuacji trzeba z mocą głosić Ewangelię.
Księże, chciałbym zapytać też o profil takiego człowieka, który dzisiaj zgłasza się do seminarium. Wiemy, że właśnie wracając do tych lat ubiegłych, że zazwyczaj to byli młodzi ludzie zaraz wstępujący do seminarium po maturze. Często to też byli ministranci bądź osoby zaangażowane gdzieś blisko w życie Kościoła. A dzisiaj jak to wygląda?
To jest też sprawa skomplikowana, bo nie powiedziałbym, że jest teraz aż taki boom, że wstępują osoby starsze. Są osoby starsze, które przychodziły na przykład w trakcie studiów, po studiach zakończonych, czy nawet mając już gdzieś tam około 30, czy nawet więcej lat, ale mimo wszystko oni nie stanowią jeszcze większości, czy nawet połowy wstępujących do seminarium. Większość, czy prawie powiedzmy połowa, troszkę więcej może nawet niż połowa, to nadal są osoby, które wstępują po maturze, po zakończeniu szkoły ponadpodstawowej i wtedy rozeznają swoje powołanie. Albo zaraz, powiedzmy, po roku na przykład jakiejś przerwy czy dalszego rozeznawania wstąpili do seminarium. Więc aż tak ten profil, można powiedzieć, się nie zmienił. Aczkolwiek myślę, że dzięki tym 7 latom teraz trwania seminarium, ponieważ też myślę, już kojarzymy to, że został wprowadzony okres propedeutyczny, ten rok tak zwany zerowy, choć może to nie jest takie fortunne określenie tego czasu, ten czas jednak sprzyja też pewnemu dojrzewaniu tego młodego człowieka. Zresztą też jest tak, tym mogę się przecież podzielić, że nawet czasami te 7 lat nie wystarczy, żeby do końca rozeznać pewną drogę. Czy stwierdzić, że ten kandydat jest zdolny do podjęcia obowiązków wynikających ze święceń prezbiteratu. Czasami potrzebuje więcej czasu i ostatnio, to akurat nie z naszej diecezji przypadek, ale na przykład też był święcony kandydat, który 11 lat trwa jego formacja w seminarium z różnymi perypetiami, ale naprawdę dzisiaj można powiedzieć, że jest pięknie ukształtowanym człowiekiem, nie? Który z mocą pójdzie rzeczywiście do ludu Bożego i będzie głosił Ewangelię właśnie po takim czasie. Pod tego czasu potrzebował na swoją formację podstawową, pamiętajmy, bo to nie jest tak, że ktoś zostaje wyświęcony na kapłana i kończy nagle formację. Ta formacja trwa dalej. Ja bym powiedział, że czas seminarium, to często powtarzał papież Franciszek i to często też nam jako formatorom powtarza biskup Damian, nasz biskup Kaliski, że seminarium jest czasem inicjowania pewnych procesów. One się zaczynają i one potem mają trwać również po święceniach. Czyli ten kapłan już wyświęcony ma dalej się formować, dalej wzrastać. Jego formacja będzie trwała aż do ostatniego tchnienia na tej ziemi, można powiedzieć. A więc tu czas seminarium jest tym okresem, kiedy pewne procesy się rozpoczynają. I potem, daj Boże, ufamy, że będą trwać. Ale oczywiście to minimum pewnej dojrzałości na różnych polach. Wiadomo, że jest potrzebne, żeby ten proces poszedł dalej, żebyśmy my dali Kościołowi kapłana, który jest przygotowany, zwłaszcza na dzisiejsze czasy, które wiemy dobrze, że też nie są łatwe. Też to są czasy, kiedy wiele wymaga się od księdza i dobrze, że się od niego wymaga, ale też dobrze wiemy, że profil tego młodego człowieka o tyle się dzisiaj zmienił, że każdy z nas jednak doświadcza tego, nie tylko chodzi o kandydatów do kapłaństwa, że społeczeństwo jest w pewien sposób osłabione. Nie znosi pewnych trudów, tak jak poprzednie pokolenia. Ma nowe problemy, które wynikają choćby z pewnej globalizacji świata, z tego, że ten młody człowiek dzisiaj bardzo mocno żyje w świecie wirtualnym, od którego czasami bardzo trudno go oderwać. To jest także ten kandydat do seminarium. Tam działa łaska Boża i jestem zawsze zachwycony tym Bożym działaniem, że często właśnie w tych bardzo trudnych historiach, rodzinnych, społecznych, rówieśniczych, innych, ten młody człowiek odkrywa, że tak, Jezus mnie powołuje. I wtedy rozpoczyna się niezwykła przygoda. Ja Panu Bogu dziękuję, że mogę w tej niezwykłej przygodzie wielu tym kandydatom towarzyszyć i widzieć, jak rzeczywiście ta Boża łaska przy ich współpracy przynosi piękne owoce.
Mhm. Jeszcze do tego chciałbym nawiązać. Ci młodzi mężczyźni, którzy kiedyś czy dzisiaj jeszcze wstępują do seminarium, oni często też jakąś taką formację na pewno zdobywają wśród różnych wspólnot młodzieżowych, ale też ta formacja to po prostu dom. O tym też mowa była podczas tygodnia, który za nami, tygodnia modlitw o powołania, nie? Że wszystko tak. Właściwie zaczyna się od domu.
Tak, tak. Z domu do powołania. Tak brzmiało to hasło tego tygodnia modlitw o nowe powołania do służby Bożej w Kościele. I to jest racja. To jest fundament, można powiedzieć, nie?
Choć,
i możemy teraz zapytać właśnie, co jeśli tego fundamentu brakuje?
Ale Pan Bóg też działa wszędzie, nawet...
Oczywiście. Nie, nie możemy Pana Boga ograniczać. Jak
nie, że nawet w rodzinie ateistycznej może...
Tak,
może
tak. Ktoś... I mamy takie historie w poznańskim seminarium. No nie, gdzie rzeczywiście właśnie Boża łaska niesamowicie zadziałała. I to nie jest jakiś, powiedzmy, właśnie ewenement, nawet bym powiedział. Pan Bóg powołuje tego, kogo chce, kogo sobie upatrzył w sercu.
I skąd chce.
Mhm. Ale rzeczywiście my widzimy to jako formatorzy, że... Jeśli rodzina rzeczywiście, można powiedzieć, jest zdrowa, silna i jest tam wiara mocno zakorzeniona, to oczywiście ten kandydat ma lepszy start, bym powiedział, mocniejszy start, nie? Ma plecy za sobą dobre, że tak powiem, nie? Jeżeli też rodzina w jakiś sposób kuleje, no to rzeczywiście jest mu trudniej, ale to na pewno go nie przekreśla. Mhm. To na pewno go nie przekreśla, bo tak jak mówię, Pan Bóg potrafi przecież działać cuda i to... Te małe, wielkie cuda widać w tych chłopakach, którzy naprawdę całe serce wkładają w to, żeby być przy Panu Jezusie i żeby formować się według Jego słowa i żeby ostatecznie właśnie służyć ludowi Bożemu jako Jego, jako kapłani. I co ciekawe, myślę, że oczywiście rodzina to jest jedna ta ważna kwestia i ten ważny fundament, ale tutaj pan redaktor wspomniał właśnie o tych różnych wspólnotach. To też trzeba zaznaczyć. Liturgiczna służba ołtarza nadal pozostaje, można powiedzieć, taką kuźnią powołań do kapłaństwa. Ta fascynacja ołtarzem, służenie Bogu przy ołtarzu jest bardzo ważne i nie ma co ukrywać. Duszpasterstwo wśród ministrantów to jest też duszpasterstwo tak naprawdę powołań. Mhm. Ale też różne wspólnoty młodzieżowe. Mamy kleryków choćby po doświadczeniu wspólnoty w naszej diecezji Tratwa, gdzie oni właśnie odkrywali swoje powołanie dzięki temu, że byli we wspólnocie ludzi młodych. Nie stricte związaną, powiedzmy, z ołtarzem, ze służbą przy ołtarzu, ale właśnie wspólnota, w której mogli odkryć Jezusa, mogli Go spotkać. I to jest, myślę, też bardzo ważne, właśnie duszpasterstwo młodzieży. I duszpasterstwo ministrantów, liturgicznej służby ołtarzy. To są takie dwa filary, skąd tak naprawdę biorą się powołania.
Czasy księży się zmieniają i widzimy, że bardzo szybko się zmieniają. A czy właśnie ta formacja seminaryjna, czy ona jakoś zmienia się też, dostosowując się do tych różnych wyzwań, które niesie świat, no i później, które spotkają tego kapłana w przyszłości niedalekiej. Czy to jest, no bo to też na pewno jest jakieś wyzwanie dla was jako formatorów?
Oczywiście, to jest bardzo duże wyzwanie, bo można powiedzieć, że co 2-3 lata zmienia się pokolenie dzisiaj.
Tak.
Więc ten kandydat, który przyszedł, powiedzmy, 3 lata temu do seminarium, to jest inny człowiek niż ten, który dzisiaj wstępuje do seminarium. Już między nimi są różnice. I oczywiście formacja tutaj musi być bardzo dynamiczna. Od 2021 roku obowiązuje w Kościele w Polsce nowe ratio, czyli podstawa programowa, byśmy powiedzieli, taki dokument o formacji prezbiterów w Polsce, który mówi o formacji podstawowej, ale daje też potem światło na formację permanentną, tą ciągłą po święceniach. Teraz jeszcze z tego, co wiem, też jest przygotowywany właśnie nowy dokument o formacji, który już niebawem się okaże, właśnie tej dotyczącej już głównie formacji stałej, formacji permanentnej. Ale wracając do tego pytania, dzisiaj rzeczywiście ta nowa podstawa, to nowe ratio, byśmy powiedzieli, daje nam szerokie możliwości dla formowania tego młodego człowieka. Bo ta formacja odbywa się głównie w 4 obszarach. To jest najpierw formacja ludzka, czyli najpierw, żeby być człowiekiem, spotkać się ze sobą, ze światem swoich emocji, uczuć, z historią swojego życia, ze swoimi, można powiedzieć, zranieniami. To wszystko trzeba dotknąć. Tego wszystkiego młody człowiek musi jakoś na nowo to wszystko przeżyć, żeby potem rzeczywiście wejść w formację duchową. Ona oczywiście idzie tymi samymi torami, ale dobrze wiemy, że łaska bazuje na naturze, więc to dotknięcie swego człowieczeństwa to jest bardzo istotne. I to nie chodzi o to, że kleryk czy potem ksiądz będzie umiał ładnie pościelić łóżko, czy będzie umiał gotować. Choć to wszystko też ważne, zwłaszcza dzisiaj. Ale chodzi właśnie o to, że on dotknie siebie, spotka się z samym sobą. I z tym idzie od razu formacja duchowa potem. Kiedy wzrasta człowieczeństwo, to wzrasta pragnienie Boga, właśnie tego życia duchowego, które z kolei prowadzi do tej właściwej postawy, której pragniemy w formacji, czyli postawy też służby drugiemu człowiekowi, oczywiście całemu Kościołowi, przede wszystkim Panu Bogu. Czyli można powiedzieć, jest to ta formacja już pastoralna, właśnie nie duszpasterstwo, ale jednocześnie nie zapominamy o tym, że ten młody człowiek musi też mieć odpowiednią wiedzę. Dlatego dochodzi do tego formacja intelektualna, głównie przez studia akademickie, ale nie tylko, bo dzisiaj mocno podkreślamy, że ten kandydat do kapłaństwa musi też nabrać pewnych nawyków, że on też musi zauważyć, że sam musi podejmować tą formację intelektualną, żeby spotkać się z tym światem, z tym dzisiejszym człowiekiem, żeby odpowiedzieć na trendy kulturowe, społeczne, które się pojawiają w świecie. Wykształcić właśnie takie swoje pragnienie też tej formacji intelektualnej. I jednocześnie też bardzo ważna tutaj będzie formacja wspólnotowa. Bo zobaczmy, że dzisiaj mocno podkreślamy, że prezbiter nie jest tym, który żyje sam. Właśnie to jest pewna nowość, byśmy powiedzieli, w ratio. Mocny nacisk na formację wspólnotową. Trochę taki czas księdza, który jest sam na parafii, on wszystko zrobi, mija dzisiaj, dobrze wiemy. I dzisiaj z racji choćby tej, że będzie mniej księży na parafiach, potrzeba ogromnej współpracy między duchowieństwem a ludźmi świeckimi. I bez tego tak naprawdę parafia jutra nie będzie istnieć. Jeśli ksiądz będzie chciał wszystko zrobić sam, to się wykończy. Tak trzeba powiedzieć, nie? A jeżeli on będzie zakosztowawszy sam dobrej wspólnoty i w seminarium, potem w prezbiterium danej diecezji, będzie wiedział, że ma dobrą wspólnotę, że właśnie ma te dobre plecy, jak to mówiłem wcześniej, już nie w postaci tylko rodziny, ale właśnie braci kapłanów, to wtedy on sam będzie tworzył piękne wspólnoty. I te wspólnoty będą żyć. On będzie właśnie mógł współpracować z wieloma osobami i tworzyć rzeczywiście pewien klimat, który będzie też oddziaływał potem na, powiedzmy, tych wszystkich, którzy są na terenie danej parafii. No dzisiaj bez tego trudno sobie wyobrazić. Także oczywiście ja nie mówię, że to wszystko nam się udaje, ale na pewno nie jest tak, że formacja w seminarium nie zauważa tego, co się dzieje dzisiaj w świecie i czego potrzeba temu młodemu człowiekowi, który też dzisiaj naprawdę potrzebuje czasu. Niektórzy się tak buntują, że to teraz 7 lat to seminarium trwa, że ten rok propedeutyczny, że to może niepotrzebne. Nawet wielu księży tak twierdzi. Ja powiem tak, ja sam tak twierdziłem, jak byłem prefektem jeszcze tu w seminarium w Kaliszu i sam myślałem, że to chyba za długo. Ale teraz, kiedy spotykam się z tymi kandydatami, którzy przychodzą po propedeutyku do tak zwanego dużego domu, czyli do seminarium w Poznaniu, ja akurat właśnie pracuję z pierwszym i drugim rocznikiem i przypomnę sobie na przykład rozmowy z klerykami, którzy nie mieli tego doświadczenia okresu propedeutycznego, a teraz, kiedy spotykam się z tymi, którzy go przeżyli, mogę powiedzieć jasno, to jest potrzebne. I to jest bardzo potrzebne. I bez tego dzisiaj ja nie wyobrażam sobie formacji w seminarium. Bez tego roku propedeutycznego. Nie wyobrażam sobie tego. Bo to jest inna jakość rozmowy. To jest inna jakość podejścia do wielu spraw. Ci młodzi ludzie dotykają bardzo czasami trudnych kwestii swojego życia, ale nie boją się tego. Oni podejmują tą pracę nad sobą. Ten trud, który rzeczywiście sprawia, że oni potem inaczej oddychają. I zaczynają brać życie w swoje ręce, zaczynają wzrastać. I to jest owoc okresu propedeutycznego.
Czy wyzwaniem dla was, formatorów tych młodych ludzi, jest dziś sztuczna inteligencja?
W pewien sposób tak, aczkolwiek może jeszcze tak mocno tego nie widać. Oczywiście też są takie, myślę, dobre przykłady używania tej sztucznej inteligencji w duszpasterstwie, także nasi klerycy wykorzystują to do różnego rodzaju prezentacji, czy prowadzenia nawet strony internetowej, czy też strony klerycy diecezji kaliskiej na Facebooku, Ale oczywiście są minusy, bo to choćby widać podczas studiów. Wiadomo, jest to pomoc i dobrze, że to może być pomoc jak najbardziej. Też trzeba z tego korzystać. Ale dobrze wiemy, że jest duża pokusa, żeby to zrobiło za nas pewną pracę. I to jest w takim stopniu, bym powiedział, pewne wyzwanie, żeby uwrażliwiać tych naszych kandydatów do kapłaństwa, że sztuczna inteligencja, tak mówiąc kolokwialnie, nie zrobi za ciebie roboty. Że trzeba, ona może pomóc i dobrze, że jest, ale to rzeczywiście masz być ty w tym wszystkim, a nie coś jednak sztucznego.
Księże, w tym roku, zresztą to już chyba na początku wybrzmiało, 4 będzie nasza diecezja miała nowych kapłanów, nowych prezbiterów. 30 maja odbędą się święcenia w Katedrze Kaliskiej, natomiast nie będzie święceń diakonatu, tak? Ze względu na ten rok propedeutyczny.
Zgadza się. 5 lat temu, w roku 2021, został wprowadzony ten obowiązkowy etap propedeutyczny i wtedy klerycy obecnego 4 roku zaczynali swoją formację, czyli są na 4 roku studiów, ale na 5 roku formacji, bo zaczęli właśnie te 5 lat temu i dlatego jest teraz ta przerwa, czyli w tym roku nie ma święceń diakonatu, a za rok, pierwszy raz w historii naszej diecezji, nie będzie święceń kapłańskich.
Ale będą diakonatu.
Za to będą diakonatu, tak, bo to już właśnie ten pierwszy rocznik propedeutyczny. Mamy nadzieję, że szczęśliwie dotrze właśnie do święceń diakonatu.
Czas nam szybko płynie, zatem przejdźmy już do tematu modlitwy, która dziś została zainicjowana na antenie naszego radia. Bo w tym wszystkim chyba chodzi o to właśnie, żebyśmy może mniej gadali, a więcej się modlili.
Myślę, że tak, trochę tak, bo rzeczywiście kwestii powołań się dużo poświęca jednak dzisiaj, myślę nawet coraz więcej, jest wiele też akcji powołaniowych i to wszystko jest ważne, ale pamiętajmy, że tak naprawdę...
Czy one przynoszą owoce, te akcje?
Myślę, że one mogą wspomóc. Nie, czasami mogą być pomocą dla kogoś, nie? Czy trochę takim...
Czyli
taką
zrezygnować
formą...
z nich nie można zupełnie.
Nie, ja uważam, że nie. Rekolekcje, kiedy jedziemy na niedzielę powołań, mamy spotkania z ministrantami, z młodymi ludźmi, to jest bardzo cenne doświadczenie. Zresztą to jest też takie dobre doświadczenie duszpasterskie dla naszych kleryków. I z tego nie można zrezygnować, uważam. Aczkolwiek rzeczywiście pamiętajmy, że sprawa powołań to jest sprawa łaski. To jest sprawa tego, jak... wygląda też życie parafialne, jak wygląda posługa kapłańska. I to jest prawo modlitwy, na pewno. Nie? To dlatego ja, gdzie jestem i gdzie mogę, to zawsze to mówię i zawsze do tego zapraszam, żeby o te powołania się modlić. Czy to w ramach diecezjalnej nowenny o powołania.
Bo taka
którą,
jest przez cały rok.
Przeżywamy przez cały rok, od października do czerwca. Czy to jakieś inne inicjatywy modlitewne. Wielu księży nawet gdzieś tam się potem dzieli, że wiesz, była teraz u nas takie nabożeństwo powołaniowe, modliliśmy się. Ja się tylko cieszę, bo to naprawdę, to jest chyba najważniejsze, żebyśmy mieli taką świadomość, że my naprawdę potrzebujemy wołać o te nowe powołania. I to nie jest oczywiście sprawa tylko kapłanów. Oczywiście jakby pierwszym takim, można powiedzieć, obowiązkiem kapłańskim jest też to, żeby wypraszać te nowe powołania, ale to jest też sprawa oczywiście całego Kościoła, no bo każdy, czy to świecki, czy duchowny, chce spotykać dobrych księży na swojej drodze. Więc myślę, że to jest najbardziej gorąca kwestia. Dlatego bardzo się cieszę, że już od kilku lat ta inicjatywa też na antenie Radia Rodzina jest i ta dziesiątka różańca w intencji powołania, myślę, że ma wielkie znaczenie. I oczywiście czasami jest tak, że jak w zeszłym roku na przykład przyjdzie jeden kandydat do seminarium, ale kto wie, czy właśnie ta modlitwa na antenie Radia Rodzina nie sprawiła, że on jednak przyszedł.
Tak.
Czasami tak jak 2 lata temu przyjdzie 4, czasami jak w roku 2018 przyjdzie 17. Także no, to oczywiście może być różnie. Ja czasami tak przed tym momentem rekrutacji czy przed wakacjami właśnie tak się zaczynam pytać trochę na modlitwie Pana Boga, jak to w tym roku będzie. Czy ktoś będzie, a może ilu będzie. I każdy rok teraz wiem, że jest inny. I trzeba też w tym wszystkim Panu Bogu, myślę, mocno zaufać, że to On prowadzi ster Kościoła i także te sprawy związane z powołaniem, a na pewno... Nie ja to czynię, ani nie żaden inny ksiądz. To zależy też od Bożej łaski. Dlatego też dzięki wielkie za tą modlitwę. Dziękuję księdzu Mateuszowi, który kilka lat temu rozpoczął właśnie też to dzieło. No, cieszę się, że ono trwa.
Ale gdzieś chyba początki to u księdza kanonika, tak? Tej inicjatywy.
Myśmy jakoś chyba razem z księdzem dyrektorem jakoś to tak chyba wymyślili. To tak, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie nawet jak to było, ale to tak wyszło tak, które nawet spontanicznie pamiętam i to była dobra...
Gdzieś Duch Święty zadziałał.
Tak, Duch Święty na pewno jakoś zadziałał od słowa do słowa i także dziękuję, że to jest, bo to myślę taka dobra inicjatywa, taka już pewna tradycja, można powiedzieć.
Dokładnie. Mamy taką jedną piosenkę śpiewaną przez siostry ze wspólnoty Uczennic Krzyża i jeden z utworów jest w takiej formie spontanicznej litanii i tam jest takie bardzo ładne wezwanie, które może nie jest do końca jakoś tak teologicznie poprawne, tak, bo nie znajduje się w tej litanii takiej tradycyjnej, loretańskiej, ale siostry tam mówią o takim wezwaniu Maryja, mistrzyni powołań kapłańskich i zakonnych.
No, myślę, że jest to bardzo głębokie wezwanie.
Bo Maryja pragnie, żeby...
Tak, tak. Maryja jest matką kapłanów. Myślę, że ona też pod krzyżem, kiedy usłyszała od swojego syna, oto syn twój, wzięła pod też swoje skrzydła tego jednego z pierwszych kapłanów, umiłowanego ucznia, którego tożsamiamy ze świętym Janem Ewangelistą. I pewnie gdzieś tam, kiedy Pan Jezus głosił Ewangelię, to ona gdzieś tam dyskretnie przecież była obecna wśród tych apostołów, czyli można powiedzieć, że w pewien sposób kształtowała też to ich powołanie ucznia Pana Jezusa, a następnie to powołanie też do bycia Jego kapłanem. Więc tak samo myślę jest dzisiaj, że Matka Boża tutaj właśnie bardzo wiele czyni, żeby tych kapłanów nie zabrakło, czy jako właśnie tak nazwana przez siostry mistrzynią powołań kapłańskich, albo też wychowawczynią powołań kapłańskich, jak zwracamy się podczas nabożeństwa do Matki Bożej nieustającej pomocy. I myślę, że ona rzeczywiście ma tutaj wiele do powiedzenia, a dobrze wiemy, że maj, jej miesiąc, kiedy też wielu młodych ludzi decyduje o swoim życiu, choćby po zdaniu egzaminów maturalnych, czy w ich trakcie, no tym bardziej myślę gdzieś tam ona może im dopomóc w tym dobrym wyborze. Ja sam zresztą, kiedy rozpoznawałem swoje powołanie, to pamiętam, że bardzo ważnym akcentem w tym rozpoznawaniu były nabożeństwa majowe. Ja tak jako powiedzmy młody człowiek, czy jako dziecko, może w nich za mocno nie uczestniczyłem, ale kiedy rozpoznawałem, to pamiętam, że właśnie w maju podczas tych nabożeństw gdzieś tam wiele się dokonywało i myślę, że tam Pan Jezus bardzo mocno przez ręce Maryi mnie pociągnął do siebie.
A jak wygląda ta formacja maryjna w seminarium? Nabożeństwo do Matki Bożej tych młodych ludzi.
Ono się rozwija, myślę, w takich dwóch torach. Pierwsze to właśnie w tej formacji duchowej, o której mówiliśmy. Czyli to są, wiadomo, konferencje ojców duchownych, to jest nauczanie takie codzienne. Codziennie mamy przecież homilię w seminarium. To są oczywiście nabożeństwa różańcowe, majowe. To są także nabożeństwa od pierwszych sobót miesiąca. Czyli powiedzmy to, co wyrasta niejako z duszpasterstwa i z duchowości, ale obok tego oczywiście bardzo ważna jest formacja intelektualna. Są wykłady z mariologii i myślę, że one też są bardzo ważne, żeby też dobrze ukształtować ten kult maryjny i takie dobre spojrzenie na Matkę Bożą, która oczywiście jest tą, która się nami opiekuje, tą, która się wstawia za nami, ale też jest dla nas wzorem do naśladowania. I ten aspekt, myślę, też jest bardzo dzisiaj ważny. Nie tylko chwalimy Matkę Bożą, czcimy ją, nie tylko przyzywamy jej orędownictwa, ale też pragniemy ją naśladować w czym? W oddaniu się Chrystusowi, w oddaniu się Panu Bogu na przepadły, w tym powierzeniu się Panu Bogu. To ja, służebnica Pańska, więc też w tym kontekście na pewno Maryja jest takim wzorem dla kapłanów właśnie tego powierzenia się Panu Bogu całkowicie, oddania się Mu na wyłączną służbę.
Księże, jakby ksiądz, już kończąc naszą rozmowę, chciałby w takich słowach płynących z serca, wierzę, zachęcić naszych słuchaczy do tej modlitwy, którą podjęliśmy właściwie już dzisiaj, modlitwy różańcowej, to jest ta dziesiątka, to jest to minimum, ale oczywiście też zapraszamy do tego, żeby ta intencja była dla nas takim stałym nawykiem, czy to będzie ta dziesiątka, czy to będzie cały różaniec, czy msza święta na przykład, tak? Co by ksiądz dobrego powiedział i jak zachęcił naszych słuchaczy, bo niektórzy mogą być zniechęceni, widząc, no właśnie, ksiądz nie chce o tych liczbach mówić i dobrze, ale ktoś może powiedzieć, no modlą się i te margaretki, i inne wspólnoty, i żywy różaniec, a tu tak ciężko, nie?
Tak, a ja powiem tak, pomyślcie sobie, moi drodzy, co by było, jakbyście się nie modlili?
Tak, to jest,
o te
to
powołania.
Jest prawda.
Czy ktokolwiek by może do tego seminarium przyszedł? Czy byśmy mieli rzeczywiście tych 14, za chwilę 10 kleryków. Może nie byłoby już nikogo, gdyby nie ta modlitwa. Zresztą pamiętajmy też, że modlitwa powołania to jest taka inwestycja w przyszłość. Ja mam taką teorię, ona jest teorią, więc nie musi być prawdziwa, ale mam taką hipotezę, że my modlimy się trochę o te powołania, które będą. Bo powołania, zobaczmy w świetle Bożego Słowa i Starego i Nowego Testamentu, widzimy, że to nie jest tak, że nagle młody człowiek pstryknie palcem i odkrywa eureka, tak, będę księdzem, będę siostrą zakonną, teraz nagle to powołanie na mnie spadło z góry. Pamiętajmy, że Pan Bóg mówi jasno, nie? Powołałem cię od wnętrzności twojej matki. A nawet jak mówi list do Efezjan, wybrałem jeszcze was przed założeniem świata, czyli jakoś każdy z nas już w tym Bożym sercu, w tym Bożym zamyśle już był obecny wcześniej, w ogóle zanim ten świat powstał. Dla każdego z nas już Pan Bóg miał ten swój odwieczny plan zbawienia, czyli tak naprawdę modlimy się też o tych przyszłych powołanych, żeby oni właśnie mieli odwagę odkryć to, na jaką drogę Pan Bóg ich zaprasza. Oczywiście w powołaniu bardzo ważna jest wolność. To nie jest tak, że ktoś jest przymuszony do tego. Pan Bóg szanuje naszą wolność. Dlatego, moi drodzy, bardzo was proszę o tę modlitwę. Nie tylko ze względu na to, żeby były teraz powołania, ale żeby były w przyszłości. Żeby ci nasi, powiedzmy, którzy będą po nas, wasi synowie, wasze córki, wnuki, żeby ci, którzy będą po nas, cieszyli się z posługi kapłańskiej. Cieszyli się z tego, że mogą iść do kościoła, jest Eucharystia. Cieszyli się z tego, że mogą iść do spowiedzi świętej, mogą doświadczyć Bożego miłosierdzia. Cieszyli się z tego, że słyszą dobrą nowinę, a nie wciąż tą złą nowinę, której przecież ten świat dzisiaj jest aż nadto przepełniony. Tego nie będzie właśnie, bez posługi kapłańskiej. Oczywiście nie chodzi tu, broń Boże, jakieś straszenie, wywoływanie lęku, ale żeby nam na tym też zależało. Żebym dzisiaj my, powiedzmy, to nasze pokolenie będzie się na pewno jeszcze cieszyć z tej posługi kapłańskiej. Może czasami w mniejszym wymiarze, bo na przykład może w jakiejś parafii tego księdza zabraknie, będzie dojeżdżał, ale będzie. Ale co będzie za 20, 30, 50 lat? Czy rzeczywiście te przyszłe pokolenia będą mogły na przykład co niedzielę iść na mszę świętą albo cieszyć się z tego, że mają mszę świętą w tygodniu na przykład. Dlatego bardzo proszę tę modlitwę. Dla nas, ale też dla przyszłych pokoleń.
I oczywiście też dołączmy intencje tych, którzy już zostali powołani i którzy się formują. Między innymi klerycy naszej diecezji w arcybiskupim seminarium duchownym w Poznaniu, gdzie ksiądz kanonik, mój i państwa gość, jest wicerektorem.
Pamiętajcie o nich też. Oni bardzo tego potrzebują i bardzo was serdecznie pozdrawiają. I już niedługo, daj Boże, będą też cieszyć się posługą w waszych parafiach.
Bardzo dziękuję za to spotkanie w swoim imieniu i w imieniu naszych radiosłuchaczy. Gościem Radia Rodzina dziś był ksiądz kanonik dr Waldemar Graczyk. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
Gość dnia w Radiu Rodzina.